który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo bogata w treść, no, kiedy nie jest. Chodzi jednak o to, że są aż trzy motywy w tak krótkim fragmencie, które wydają się być luźno ze sobą powiązane. Jednakże właśnie te trzy motywy pokazują Jezusa Chrystusa, Jego moc w różnych kontekstach. Pierwszy to jest właśnie kontekst figowca, drzewa figowego, To, co zdumiewa, to Jezus był głodny. Poczuł głód, tutaj wyraźnie ewangelista pisze. Widząc zalewać figowiec, podszedł ku niemu, zobaczył, czy nie znajdzie czegoś na nim. I ewangelista dodaje znamienne słowa. Nie był to czas na figi, ale Jezus przeklinał, to znaczy mówiąc, niechaj już nikt nigdy nie jest z ciebie owocu. Potem, kiedy oni wracali, zobaczyli, że to drzewo uschło. Ten pierwszy motyw pokazuje nam właśnie, że Jezus ma moc słowa prorockiego, ponieważ jego gest nie oznacza takiego logicznego następowania, lecz znak. Prorocy też czynili pewne znaki po to, żeby coś powiedzieć Izraelowi. Bo Jezus tutaj wyraźnie przeklina drzewo, które nie miało czasu owocowania. W ten sposób Pan Bóg nam chce pokazać, że ma moc dać życie, ale ma moc też to życie odebrać. I tutaj ten obraz jest bardzo wymowny dla nas, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze życie się jakby odbywa poza Bożą opieką, poza Bożą mocą. Natomiast Pan Bóg wpływa nawet na takie proste zjawiska przyrody, na życie naturalne. Tutaj się od razu kojarzy pewien błąd, czy właściwie to przywołuje pewien błąd, który powstał w trakcie chrześcijaństwa, w rozwoju historii chrześcijaństwa, mianowicie błąd pelagianizmu. Otóż polega on na tym, że zasadniczo człowiek sobie radzi sam, czy może sobie radzić sam, że Pan Bóg mu nie jest potrzebny, że jest mu potrzebny tylko w sytuacjach, które przekraczają jego ludzkie możliwości. W ten sposób moc Boga jest ograniczona do sytuacji wyjątkowych. I kiedy w ten sposób zaczyna człowiek myśleć, że obecność Boga jest tylko do rzeczy nadzwyczajnych, do rzeczy wielkich. Myślę, że po prostu jego życie codzienne jest bez Boga. Że właściwie tego Boga nie ma i właściwie on nie potrzebuje Boga, bo on sobie poradzi. I Chrystus w odpowiedzi na to właśnie mówi, to jest zapisane w Ewangelii według świętego Jana, o trwaniu w Nim, jak winy rośnie w innym krzewie, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. A zatem ta moc Jezusa Chrystusa, ona dotyczy nawet zjawisk przyrody. Nie tak dawno, bo w listopadzie, uczestniczyłem w pewnej takiej rozmowie, debacie, można powiedzieć. Pytanie jednego z uczestników było, czy Pan Bóg wpływa na historię tylko przez na przykład serca ludzi, umysły ludzi, że na przykład jakiegoś polityka natchnie do takiego, a nie innego działania, czy jakiegoś króla, czy cesarza. Otóż Pan Bóg tak działa na historię, że wybiera sobie ludzi i nawet przez grzeszników i pogan przecież działał. Wpływał na historię zbawienia, na bieg historii zbawienia. Ale Pan Bóg działa również przez zjawiska przyrody. Pan Bóg ma moc nad wszystkim, cokolwiek w tym świecie jest. I dlatego właśnie ta końcówka Ewangelii trochę nam rozjaśnia sprawę figowca. Jezus im odpowiedział, kiedy Piotr powiedział: Rabi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się, rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Zatem wpływ Pana Boga na zjawiska przyrody powinien nas otworzyć, taką naszą wiarę na codzienność, na obecność Boga w codzienności. To nie tylko pokolenia przeszłe, no, na przykład ludzie, którzy żyli na roli, którzy byli w rolnictwie, to tak odczuwali, że Pan Bóg kieruje całym ich życiem. Dzisiaj zanikły na przykład nabożeństwa z modlitwą o pogodę albo o deszcz. Ludzie jakby właśnie zapomnieli o tym, że Pan Bóg ma wpływ na zjawiska przyrody, na procesy, które są w przyrodzie. On stworzył ten świat. I są różne kataklizmy albo susze i ludzie się martwią. No, ale że zapomnieli o tym, co było wiarą jeszcze moich rodziców. Że Pana Boga trzeba prosić wtedy. On przyjdzie z pomocą. Więc gdybyście mieli wiarę, ta wiara musi obejmować wszystko. Również zjawiska przyrody. My nie możemy być peregrinami. My nie możemy ograniczyć Wszechmocy Bożej do rzeczy wyjątkowych. Do sytuacji wyjątkowych. Do sytuacji wtedy, kiedy nam się coś nie udaje. I tutaj chciałbym przytoczyć taki przykład. Często się nim posługuję, ale on jest naprawdę do powtarzania, bo jakoś Pan Bóg mówi przez ludzi, przez sytuację. Otóż kiedyś właśnie jadąc do mojego domu rodzinnego, zostałem zatrzymany przez pewnego pana, takiego już na pewno na emeryturze, w wieku około 70 lat. Coś tam sprzedał na targu. Miał pusty worek. Właśnie tak jak go zobaczyłem, to widziałem, że stoi z pustym workiem. No i zaczynał opowiadać. Proszę cię, jestem bardzo szczęśliwy człowiek. Jestem bardzo wdzięczny, zwłaszcza, że powraca. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu. Pan Bóg nam bardzo błogosławił, mnie i mojej żonie. Ale postanowiliśmy sobie z żoną, że będziemy w małżeństwie, a już żyjemy ponad 46 lat w małżeństwie, że codziennie będziemy Bogu dziękować za każdy przeżyty dzień naszego życia. I robimy to od początku naszego małżeństwa. A Pan Bóg nam tak błogosławił. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Pozwoli nam wychować dwoje dzieci, teraz mamy wnuki. Wspaniale, naprawdę to wszystko Pan Bóg prowadzi. Chociaż jesteśmy ubodzy, nigdy nam się nie przelewał, ale też nigdy nie głodował się. Zawsze Panu Bogu dziękuję. Tak sobie pomyślałem, to jest naprawdę święty człowiek, on nawet o tym nie wie. Bo właśnie o to chodzi, że kiedy my dziękujemy Bogu za to, co On daje, Pan Bóg nam otwiera oczy serca i dostrzegamy to dobro, które jest. I właśnie człowiek, który jest przesiąknięty Bożą obecnością, zaczyna widzieć świat tak jak Bóg. Wtedy rodzi się w nim wielka moc. Dlatego, że człowiek nowy, to jest moja taka definicja, człowiek nowy, ten przesiąknięty duchem, jest skupiony na tym, co jest, na tym, co jest dobre. A człowiek stary duchem, taki ze świata, jest zawsze skupiony na tym, czego nie ma. A zawsze człowiek czegoś nie posiada. Dlatego ludzie narzekają. Mają wszystko, ale narzekają. I właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć tę obecność Boga i ten wpływ Pana Boga na wszystkie zjawiska i wszystkie elementy naszego życia. I należy właśnie prosić o to, aby Pan Bóg naprawdę nigdy nas nie zostawił, żeby dawał nam światło, żeby dawał nam proroków, ludzi, którzy będą nas prowadzić, bo czasami człowiek ma takie pomysły niezbyt dobre i wtedy jest wspaniale, jeśli ktoś nas zawróci z błędnej drogi. To jest wielki dar. Więc trzeba się modlić o to, żeby Pan Bóg nas z takich błędnych dróg zawracał. Ale pelagianizm jest bardzo wielkim błędem. Jak ludzie się po prostu na co dzień obywają bez Boga, nie wierzą Go, nie dziękują. Przeżywają tak w samotności. I kiedy po prostu się już tam ma ileś lat, nagle człowiek się orientuje, że właściwie to życie tak bardzo szybko mija, ale niewiele z tego zostaje, co mieliśmy. Tego, że trwały jest tylko Bóg i to, co Bóg stwarza w nas i w naszej duszy. Dlatego sięgnijmy teraz do drugiego obrazu, który właśnie ukazuje Jezusa jako tego, który jest Bogiem, któremu należy oddawać cześć. Otóż Pan Jezus o sobie mówił, że jest świątynią. Tutaj w Ewangelii według świętego Marka mamy tylko scenę oczyszczenia świątyni. Jezus zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Otóż świątynia ludzkiego serca, ludzkiej duszy może stać się właśnie takim miejscem, gdzie Bóg nie może się tak naprawdę przebić. My wszyscy jako ludzie jesteśmy przez Boga namaszczeni. Jako ochrzczeni jesteśmy przez Boga namaszczeni Jego łaską. Pan Bóg bardzo pragnie jednego, naszego zbawienia. Pragnie nas prowadzić przez całe nasze życie. Ale człowiek przez właśnie skupienie się na rzeczach doczesnych może się tak zaangażować w te sprawy bieżące, że to, co dla niego najważniejsze, to obecność Boża, ona może zniknąć z horyzontu jego widzenia. I wtedy rzeczywiście ta jego wiara słabnie, ponieważ Bóg nie jest w stanie dojść do głosu w naszym umyśle, w naszym sercu, kiedy jesteśmy zaprzątnięci bieżącymi sprawami. Dlatego myślę, że modlitwa codzienna, właśnie ta modlitwa dziękczynienia wieczorem, jest takim źródłem oczyszczenia naszej duszy i naszego wzroku duchowego. Jak człowiek dziękuje, to się rozpromienia. Bo dziękuję tylko za to, co ma, co już posiadł, co osiągnął. Ktoś, kto wieczorem się orientuje, że jest pobłogosławiony, że cały dzień był pod znakiem błogosławieństwa Bożego, w sercu się uśmiechnie. Dzisiaj znowu, Pan, byłeś ze mną, a ja mogłam być z Tobą. Uwielbiam Cię, dziękuję Ci za dar Twojej obecności. Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń ukuł takie powiedzenie: gratiam ago ergo sum. Cechą człowieczeństwa jest dziękczynienie, wyrażanie wdzięczności. Przez to się człowiek buduje. Przecież my mamy wszystko od Boga, przez innych też. Ale praktycznie my nie posiadamy niczego, co nie byłoby dane. Wszystko jest dane. I nasza rodzina, i Kościół, i wiara, i sakramenty, i obecność Boga, i obecność ludzi bogatych duchem. Wszystko jest darem. I ci, którzy nas otrzymują w wierze, wszystko jest darem. A zatem świątynia naszej duszy oczyszcza się, kiedy my właśnie Bogu dziękujemy za każdy przeżyty dzień i za wszelkie dobro. Ale oprócz tego, że dziękujemy, trzeba zawsze prosić o silną wiarę, o mocną nadzieję, o czystą i prostą miłość do Boga i do ludzi. Tak, abyśmy po prostu byli ludźmi według serca Jezusowego. I wtedy właśnie tworzy się w sercu człowieka postawa dziecięstwa, bo dziecko to jest to, które nie tylko, że otrzymuje. Dziecko sobie nie wyobraża, żeby nie otrzymywało. Dziecko jest nastawione na to, żeby otrzymywać. Natomiast my na etapie wiary nieraz dochodzimy do takiego pułapu, że najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego, co sami osiągniemy, bo tak jesteśmy wychowywani. Właśnie człowiek dorosły to jest ten, który zawdzięcza sobie, chce sobie zawdzięczać. Taki autor austriacki, Gieleszak, właśnie pisał. Dzisiaj mówienie o łasce, że wszystko przyjmiemy od Pana Boga, jest bardzo trudne dla ludzi, bo dzisiaj ludzie uważają, że wszystko sobie zawdzięczają. I wtedy, kiedy sobie zawdzięczają, to są wtedy zadowoleni, ale jak otrzymują w prezencie, nie są bardzo zadowoleni. Dlatego musimy być jak dzieci, które cieszą się tym, że są obdarowani. Proszę Ducha Świętego, żeby dał nam tę prostotę wiary, żebyśmy potrafili cieszyć się Bogiem każdą chwilą naszego życia, każdą chwilą Jego obecności, żebyśmy mieli proste serce, takie, które tryska radością, które nie analizuje tego, co było w przeszłości, nie wraca do grzechów, które mu się zdarzyły, tylko niech wierzy w to, że Pan go odciął od tych grzechów, że jest u Boga teraz, nie przeszłość. Żebyśmy mieli takie proste serce, które uwielbia Boga za to, że jest miłością. Żebyśmy tej naszej świątyni serca nie zaciemniali kotarami smutku, skrupułów i takiego rozdrapywania ran, rozczulania się nad sobą. Żebyśmy do świątyni swojego serca wchodzili zawsze z przekonaniem, że Bóg tam mieszka. I żebyśmy po prostu każdą naszą codzienność oddawali Panu Bogu. Wtedy nasza codzienność stanie się modlitwą. Wtedy całe nasze życie stanie się modlitwą. Wtedy już Bóg będzie widziany przez nas na każdym skrawku naszego czasu i naszej pracy. I o to właśnie chodzi, żeby nie blokować Panu Bogu drogi do swojego serca. I myślę, że właśnie te rekolekcje pomogą nam zobaczyć prostotę Pana Boga, który mieszka w nas przez Ducha Świętego i który obdarzy nas obfitymi darami. Jesteśmy nie tylko milionerami, miliarderami, bo kto posiada Boga, posiada cały świat. A już więcej nie możemy, co? Jak się jeszcze posiada wszystko, to cóż dodać? I właśnie o to chodzi, żeby się nad tym zachwycić, żeby to dostrzec. Ale Duch Święty jest w stanie to wszystko w nas stworzyć, pokazać nam, żebyśmy mieli taką wiarę, która, jak Pan Jezus mówi, góry przenosi, zmienia porządek świata, a przede wszystkim zmienia naszą wizję świata, który jest światem Bożym. Amen.